Ja mam.
Szanowni Państwo, takimi powolnymi, a w sumie to nie powolnymi, bo dosyć intensywnymi krokami zbliżamy się do końca tej aktywności naszej tutaj w strefie Szkoły Głównej Handlowej w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ten panel, na który teraz Państwa zapraszam, jest poświęcony zmianie zachowań konsumentów. Państwa i moją gościnią jest pani profesor Alina Szypulewska-Porczyńska, kierowniczka Zakładu Międzynarodowej Polityki Finansowej SGH. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
Słowo zrównoważone, to ja mam takie wrażenie, że to jest słowo klucz do wszystkich obszarów, nie tylko gospodarki, ale w ogóle życia chyba, z którymi mamy do czynienia. Mówimy o zrównoważonym rozwoju, mówimy o zrównoważonej transformacji energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał porozmawiać z panią o zrównoważonej konsumpcji. Co to jest? Czy jest coś takiego jak zrównoważona konsumpcja? Czy powinniśmy zmierzać w tym kierunku i co ona oznacza?
O, pytanie... To znaczy bardzo proste. Zrównoważenia konsumpcji nie ma. Chcielibyśmy, żeby była zrównoważona konsumpcja, ale zaczynając to pytanie, powiedział już pan, że w zasadzie to słowo może ma różne trochę odsłony, może jest zdewaluowane, skoro tak często używamy. Ja wrócę do korzeni. Jestem w strefie SGH, więc to, co powiem, nie jest popularne, ale zrównoważenie zostało... Nie powiem wymyślone, to był w zasadzie krzyk niezgody na to, co się dzieje w gospodarce, w społeczeństwie przez z jednej strony badaczy, którzy zajmowali się społeczeństwem, a z drugiej strony ci, którzy zajmowali się środowiskiem, czy też taką gospodarką, ekonomią ekologiczną. Zrównoważony oznaczało niegospodarczy, nieekonomiczny. Także to
chyba
o tym
było błędnie,
powiedzieć.
Przepraszam najmocniej, tak. Stawiane jako przeciwwaga do tego, co nazywaliśmy neoliberalizmem, bardzo często neokapitalizmem.
Tak.
To chyba niesprawiedliwe postawienie.
Tak, ale bo też chcę powiedzieć, że te początki, to znaczy trochę takie potrzęsienie, to znaczy, które również nastąpiło wtedy, kiedy spotkali się wielcy, kiedy już się okazało, że nie można ignorować kryzysu klimatycznego i tak dalej. Niektórzy powiedzieli, dyskutujmy, ale bez ekonomistów. A dlaczego? Dlatego, że wśród noblistów mamy ekonomistów, którzy sporządzali modele, w którym zakładali, owszem, wzrost gospodarczy, ale przy wzroście temperatury powietrza 3 stopnie więcej, to znaczy wtedy, kiedy planeta się gotuje. Gospodarka ma się dobrze, ale człowiek z otoczeniem przestaje istnieć. Stąd żeśmy trochę, bym powiedziała, przesadzili. Ale na początku ta właśnie niezgoda i trochę takie właśnie halo, prawda, jest społeczeństwo, jest środowisko. Zostało to ładnie tak zaadoptowane również przez organizacje międzynarodowe, przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Gospodarki nie da się wykluczyć. I podstawowe idee, które ekonomiści również propagują, czyli efektywność, jest kluczowa dla sposobu gospodarowania i tak dalej. Przy czym powinniśmy, i to jest w zasadzie takie pierwsze, czym jest zrównoważenie? Znaczy, to nie jest model, kiedy mamy do czynienia, bo tak też się przedstawia zrównoważenie, z trójkątem, prawda, mamy gospodarkę, mamy społeczeństwo, mamy środowisko. To jest trójkąt niemożności, tak przedstawiona sprawa. Ale jeśli to przedstawimy w formie modelu zagnieżdżonego, to znaczy jest gospodarka, Karpolany dawno temu właśnie mówił, jest gospodarka, ale ona jest zagnieżdżona w tej sferze społecznej, a to z kolei ma swoje granice planetarne, środowisko. Z tym się nie negocjuje. Mamy swoje ograniczenia. Czyli to jest
Ziemia jest ograniczona.
Tak, zasoby, prawda? To ile może pomieścić również...
PKB kończy się na ostatnim centymetrze kwadratowym naszej planety, wzrost PKB.
PKB w ogóle jest takim konstruktem, powiedziała, kontrowersyjnym, prawda? Jak wytniemy las, wzrośnie PKB. Jak zapalimy papierosa, wzrośnie PKB. Ale nie wszystko, co prowadzi do wzrostu PKB, prowadzi do konsumpcji, która daje taką trwałą jakość życia. Bo odpowiadając na pytanie, konsumpcja zrównoważona, to taka konsumpcja, ja upraszczam, ale jak pomyślimy sobie właśnie o korytarzach konsumpcji, to znaczy przez górę mamy ograniczenie, przez konsumpcję nadmierną, prawda? My jesteśmy dobrzy jako kraj, który jest rozwinięty, przodujemy właśnie w tych zachowaniach, które są nadmierne, przekraczają to, co możemy, co powinniśmy, ale od dołu też, i to trzeba też pamiętać, prawda, ten dolny próg jest wyznaczony przez konsumpcję niewystarczającą. I o ile, nie wiem, czy Państwo znają osoby, które mają samochody osobowe, może sami posiadacie samochód osobowy, należycie do 8% społeczeństwa globu. To pokazuje, że nasze modele konsumpcji po pierwsze nie są zrównoważone i nie mogą być nawet zastosowane do świata tego pozostałego, prawda? Bo w zasadzie jak wychodzimy, i to też jest taki, bym powiedziała, troszeczkę taka pułapka, jeżeli wyjdziemy od założenia, a takie było założenie, wzrost gospodarczy potrzebny jest, żeby było nas stać na proekologiczne zachowania, prawda? Środowiskowa krzywa Kuzniecowa, to przyjdzie, prawda? Będziemy mieli środki na to. Albo wzrost gospodarczy będzie skapywał i nie będą też się rozwijali, to tak to okazuje się nie działa.
To już wiemy, że to nie działa.
To tak nie działa. Stąd odwracamy i mówimy w ten sposób. Patrzymy, są nierówności społeczno-gospodarcze i wiemy, że one wpływają na niezrównoważoną konsumpcję. Wpływają dlaczego? Badali to już, prawda, analitycy. Bo jak patrzymy, jak konsumujemy względem naszych dochodów, prawda? Niemcy na przykład zobaczyli, że jak w różnych grupach dochodowych sprawdzą tę konsumpcję, no to ci, którzy mają więcej, oni konsumują cztery razy więcej. My jeszcze pewnie nie jesteśmy na tym etapie, bo jak spojrzycie Państwo na przykład na dane Eurostatu, bo to też odpady mierzą naszą konsumpcję, prawda, to co zostaje, to Polska na szczęście, my jesteśmy w ogonie, znaczy, ale ten ogon tak dobrze rozumiany, tego nierozwinięcia, tego konsumeryzmu, prawda, my nie jesteśmy jeszcze tak, no powiem, zepsuci, to nie jest,
jest dobre określenie, słowo,
ale w ten sposób, także my mamy czego bronić, prawda, my mamy czego bronić, żeby nie dać się właśnie w tym zepsuć, a pomyśleć właśnie o tych uwarunkowaniach, które po pierwsze sprawiają, że no tak zmierzamy właśnie do tego, co ten kierunek tak jest zrównoważeniem, czyli dbamy o to na przykład właśnie, żeby te nierówności społeczno-gospodarcze nie były takie rozstrzelone, prawda? I w szczególności tutaj, nie wiem, czy powinnam przestać i pozwolić zadać sobie pytanie.
Nie, zasłuchuję się.
To jest jak pewien punkt wyjścia, prawda? Jaki mamy, to nawet ja mówię nie model, tylko kierunki, do którego powinniśmy i myślimy o tym, jakie bariery są i jakie właśnie zagrożenia. I tutaj stawiamy na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę oczywiście ten filar społeczny, bo jeszcze nie mówię o środowisku, bo to zupełnie jest, bym powiedziała,
to wszystko
wyzwanie.
To się na siebie nachodzi.
To się nachodzi, tak, ale no tak, ale troszkę wymaga też innych dostosowań, więc te nierówności, o których mówię, dochodowych, majątkowe, one wpływają.
Przepraszam,
tak.
Model skandynawski, tu już też wiemy, im mniejsze nierówności ekonomiczne, tym łagodniej przechodzi dana gospodarka różnego rodzaju wstrząsy czy szoki gospodarcze, kryzysy, prawda?
Tak, to jest, bym powiedziała, problem trochę z innej sfery, dlatego że pan patrzy na gospodarkę, żeby ona przechodziła w sposób taki, prawda,
zrównoważony,
łagodny, tak. A ja jak patrzę na zrównoważenie, na konsumpcję zrównoważoną, to patrzę na polską gospodarkę, jeśli na nią patrzę, i patrzę, że brakuje tam elementów, które doprowadzą nas do zrównoważenia. Jakich elementów? Brakuje nam instytucji.
Jakich?
Tak. na przykład instytucji zaufania społecznego.
Oj tak, jesteśmy najbardziej nieufnym narodem w Unii Europejskiej.
I to jest brak zaufania względem siebie, takim międzyludzkim, i również do instytucji państwowych. Więc teraz, a dlaczego to zaufanie jest potrzebne? Dlatego, że jednym z narzędzi, które jest narzędziem doskonałym, w jaki sposób się zbliżyć do konsumpcji zrównoważonej, jest przejście, to znaczy od zaspokojenia potrzeb w sposób indywidualny, że sama to robię, sama nazwę to kombinuję, jak zaspokoić swoje potrzeby, do zaspokojenia zbiorowego. Nie, jakbym powiedziała kolektywny, to pewnie niektórzy powiedzą, to już było u nas, ale jednak transport, edukacja, ochrona zdrowia. Jak pomyślimy o tym, co w cyklu życiowym człowieka i pokoleń jest najważniejsze i powinno, o tych podstawowych potrzebach, to zaspokajanie je wspólne daje najlepsze efekty. Również potem to się przekłada na sferę polityczną, bo nie wiem, czy państwo, znaczy, jak uświadomimy sobie ten system zależności, jeżeli my posyłamy dzieci do szkół prywatnych, to negatywnie oddziałuje na to, co się dzieje w sferze szkół państwowych, również dlatego, że te osoby najbardziej przedsiębiorcze nie wywierają już takiego wpływu i ich potem decyzje polityczne dotyczą ich życia, prawda, ale już nie tej wspólnoty, która została w sferze publicznej. Następuje taki
niezrównoważenie.
Erozja, tak, i erozja tej sfery publicznej, która potem dotyczy całego też społeczeństwa. Także my, dbając o zrównoważenie, dbamy również o te filary wspólne, wspólnego życia, dobra wspólnego, prawda?
Rozmawiamy o zmianie zachowań konsumenckich i zmianach zachowań konsumentów. Czy pani zdaniem, pani profesor, my jesteśmy świadkami takiej przemiany tego modelu z rynku, z modelu kupowania, nabywania własności na użytkowanie, korzystanie.
Tak, bo prawda, jeśli dobrze rozumiem, to znaczy
o
my
to,
możemy
żeby spełniać ograniczyć choćby nadprodukcję, no mamy ograniczone zasoby, żeby ograniczyć to produkowanie różnego rodzaju urządzeń na 3 lata, prawda?
Tutaj widziałam, znaczy za chwilę przejdę do tego głównego pytania, to ograniczenie produkcji urządzeń na 3 lata, to powinna być regulowana produkcja i to powinno być nie z kodeksu cywilnego, tylko innego sprawy, jeśli ktoś wypuszcza produkt, prawda, nie wiem, pralka.
Planowane postarzanie produktu to jest problem, Unia Europejska
to jest
z nim
moim zdaniem
walczyć,
przestępstwo wobec społeczeństwa, wobec środowiska.
I klimatu.
Tak, i powinno być regulacje i to się na pewno da wprowadzić. Ale to pana pytanie, prawda, że mamy pewne potrzeby i teraz pytanie, jak je zaspokajamy? Czy zaspokajamy ta własność, to ta indywidualna konsumpcja, prawda? Jeśli chce się wykąpać, to buduje basen, czy też ograniczam... Tak, czy idę na basen publiczny, tak, chcę dojechać, prawda, czy korzystam ze środków transportu publicznego, dalej. Przy czym zmiana zachowań konsumentów jest możliwa, jeśli ja mam wybór. Ja mieszkam w Warszawie i sobie bardzo chwalę transport publiczny i korzystam z niego.
Ja mieszkam pod Warszawą i sobie bardzo krytykuję transport publiczny i nie korzystam z niego, bo po prostu nie mam jak.
Nie, ale bo to nie dochodzi też, jeszcze.
No, tylko i wyłącznie
bo chcę
z
powiedzieć
tego powodu.
O tym wykluczeniu. Tam, gdzie dochodzi, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Z buspasów, proszę państwa. No to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Ale wykluczenie, ja też byłam rok temu na wakacjach w suwalskiej wiosce, tam się nie da inaczej dojechać. Tam mieszkają ludzie, niektórzy pewnie mają dzieci, prawda?
Więc nie mogą się skomunikować ze światem, z otoczeniem.
A nawet jeżeli jest transport niepubliczny, bo oczywiście są firmy, które dowożą, są autobusy, ale koszt przejazdu, proszę państwa, na przykład to jest oddalona kilka minut drogi samochodem. Ja teraz mówię na przykład o Suwalszczyźnie. Żeby dojechać z Gulbieniszek do Suwałk, trzeba wydać kilkanaście złotych. Proszę mi pokazać, w jakim budżecie rodziny jest taki pieniądz. Zwłaszcza, że w Polsce problem tego skrajnego ubóstwa dotyczy w głównej mierze osób wielodzietnych. I nawet te programy, które są w Polsce realizowane, programy społeczne 500+, proszę sobie wyobrazić, że jak prześledzimy, bo ja to patrzyłam, ten okres ostatnich kilkunastu lat nie mają wpływu na skrajne ubóstwo w Polsce. To jest też, jak mówimy o tym zrównoważeniu konsumpcji, prawda? O tym, czy ja mogę, mam ten wybór przejścia do sharingu, prawda? Do innych form skorzystania z publicznego. To jest ważne. Czyli zmiana postaw konsumentów, tak, ale widzimy, że za tym musimy mieć te możliwości, prawda? Czyli jednak inwestycje w dobra publiczne, prawda? Tutaj są ważne. Również oczywiście już wspominaliśmy o usługach tych takich podstawowych.
Usługi, a nie nabywanie produktu, korzystanie,
tak.
Wypożyczanie,
tak.
A nie
tak.
Kupowanie.
Tak, jeśli myślimy właśnie o konsumentach, tak. Także pewnie zaczynając z wysokiego H, będąc w strefie SGH, chcę powiedzieć, że dobrze jest pewnie myśleć w ogóle też o takim zmianie może podejścia, to znaczy nie myśleć sobie o konsumencie, tylko o obywatelu, a wtedy łatwiej nam przychodzi myśleć o...
Użytkowniku?
Proszę, jeśli tak pan technicznie chce powiedzieć, tylko. Bo ja tu widzę taki problem takiej też świadomości, to znaczy pewnej idei również, prawda, tych wartości, cnót, powiedzielibyśmy, które no, dobrze byłoby w sobie rozwijać.
To jakich zmian, tych najtrudniejszych, czyli w głowach, to wymaga pani zdaniem nas, konsumentów, ale i jakich zmian w głowach zarządów decydujących o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijała moja firma, moja branża, nieważne jaka, prawda? Mhm. Czy producencka, ale też usługowa. Zmian w głowach polityków.
Nie wiem, czy w ten sposób da się tę kwestię rozwiązać, dlatego że my w zasadzie mamy, ktoś może powiedzieć, różne role, bo tutaj pan wspomniał właśnie o biznesach i tak dalej. Mamy też różne swoje interesy i w tych różnych rolach właśnie mamy te różne interesy, także mamy te tożsamości i ich się nie pozbędziemy. Także ja myślę, że i to się dzieje. Owszem, małymi krokami, niektórzy też postrzegają to jako zagrożenie, ale to się dzieje. Co się dzieje? My jednak potrzebujemy interwencji państwa i regulacji. I regulacji, dlatego że...
O to pytałem właśnie.
Tak, dlatego że my możemy palić papierosy, prawda, żeby poprawić PKB, ale jeśli na paczce opakowań, ja wiem, bo często na chodnikach te paczki widzę, prawda, widzimy ten na przykład rezultat w postaci nowotworu jamy ustnej, To jest regulacja Unii Europejskiej, wiemy, prawda, czasami mówimy, ja wczoraj słyszałam w jednym z panelu o tym właśnie, jak to prawo unijne tak przeregulowało wszystko, prawda, ale te regulacje, one służą czemuś i w tym szczególności, także ja myślę, że tych regulacji potrzebujemy, tego wskazania, prawda, co jest... czego nie możemy, prawda, czyli nie możemy na przykład produkować pralki, która po 3 latach się zepsuje. Regulacja, prawda? Jeśli wyprodukujesz i znowu od kołyski do, teraz ten z angielskiego chciałam powiedzieć, po grób dbasz o swój produkt, prawda? Czyli to, co się z nim stanie później, też się zaopiekujesz, odpadami się zaopiekujesz, prawda? I to jest, bo jednym sposobem jest, i to niestety też jest taka prawda, to nasze niezrównoważenie w świecie rozwiniętym, nie da się inaczej też skorygować, jak przez ograniczenie konsumpcji. Stąd te formy, o których pan wspominał, są kluczowe, prawda? Bo nawet jeżeli byśmy sobie wymyślili wszystkie procesy wytwarzania produktów i usług w obiegu zamkniętym, to ciągle tego jest za dużo, jeśli chodzi o te ograniczenie środowiskowe ciągle. Stąd ograniczenie konsumpcji ze wzrostem efektywności, z obniżeniem tego wkładu zasobowego jest konieczne, prawda? Ale ja bym chciała, ograniczenie konsumpcji to brzmi być może bardzo brutalnie. W zasadzie to jest również takie przejście i ta świadomość polega również na tym, że ta satysfakcja, musimy wyjść właśnie też z tej złotej klatki konsumeryzmu, że satysfakcja z życia, prawda, nie jest związana tylko z konsumpcją. Stąd to jest również to taka zmiana podejścia też w ważne.
Zapytam o zachowania konsumenckie na koniec, ale nie te związane z nabywaniem czy korzystaniem, o których rozmawialiśmy, a te związane z naszym codziennym życiem. W kontekście znowu zrównoważonej konsumpcji, to jest zmierzanie takie świadome w kierunku zero waste, oszczędzanie materiałów. Jakie to są zachowania? Takie nasze codzienne.
Tak, tak. Ja chcę powiedzieć, że ja mam taki dosyć stosunek niejednoznaczny do tego pytania. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy na zużycie energii czy na odpady, to to, co jest w naszej kontroli, to nawet nie jest połowa. To jest 1/3, czasami mniej tego, co się dzieje. Także ta świadomość, że przez nasze zachowania my zmienimy planetę, to musimy jakby znać proporcje, prawda, co się dzieje. Ale ja bym powiedziała w ten sposób. Przede wszystkim naszą powinnością, zanim, prawda, zastanowię się, czy zgaszę światło, czy powiem na przykład, żeby ręczników nie wymieniać w hotelu, prawda?
Czy będę zakręcać wodę, kiedy nie myję zęby, a nie płuczę?
Tak, te zachowania to na początku jednak ja bym powiedziała jako obywatel, wybrałabym takiego swojego przedstawiciela, to znaczy w trosce właśnie o demokrację, takiego, który wpłynie i na regulacje, i na to, że zadba o środowisko i zadba o społeczeństwo, o ten zrównoważony, bo myślę właśnie, że te ramy regulacyjne, instytucjonalne po prostu będą też potem determinowały również te nasze zachowania, dlatego że jako ludzie my obserwujemy siebie i my siebie też naśladujemy. I na razie naśladujemy siebie właśnie w konsumpcjach, w tych różnych gadżetach, które mamy, bo chcemy przynależeć, prawda, to są symbole, to wykracza poza takie zwykłe, materialne znaczenie.
Mam urządzenie określonej marki, przynależę do wąskiej grupy
mówi.
Użytkowników
tak,
tej marki.
Tak, wysyłam sygnał, prawda, wysyłam sygnał. Także to jest z nami i to z nami będzie, ale teraz właśnie wysłanie sygnału, że mimo tego, że właśnie jestem, kim jestem, no to jednak właśnie w tej świadomości swojej chcę tego ograniczenia, prawda, to pewnie to jest ten początek. Także ja bym stawiała na ramy, na instytucje właśnie, prawda, ale oczywiście nie zaniedbywała tego, bo to również, żeby być też integralnym trochę, to potrzebne jest.
Jakie zmiany prawne? Bo wspomniała pani profesor, że to są potrzebne zmiany prawne, zmiany w świadomości, zmiany w biznesie, w podejściu do planowania biznesu. A jakie zmiany prawne?
Tak. Zaczynając od tych może takich, od tej samej góry, czyli troska o państwo demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie, bo ono zapewnia, że będzie taka przeciwwaga dla negatywnych procesów społecznych i gospodarczych, powiedziałabym, takie ustawy, które dają tę partycypację społeczną i obywatelską, prawda? Czyli nie na przykład ustawie, to się tak ładnie nazwano, kneblowej, ostatnio tej oceniającej, prawda? To taki przykład. Potem przykład związany już bezpośrednio ze zrównoważeniem.
Dotyczącej sędziów, jak rozumiem.
Myślę o tym, że jeśli wprowadzany jest projekt inwestycyjny, to specjalnym trybem można wykluczyć konsultację społeczną, społeczeństwa obywatelskiego, czyli ten, prawda, lokalny głos, że będzie to miało negatywny wpływ taki, tak nie będzie liczony po prostu, nie będzie brany pod uwagę.
Konsultacje społeczne stały się już kilka lat temu
zbędne.
Bardzo passé, jak mówią młodzi, choć ja się
zbędne.
Oczywiście całkowicie nie zgadzam
zbędne, tak.
z takim poczuciem, że jest tylko jedna wizja prawdy.
Także to musimy właśnie o tym pamiętać, że w tej sferze tych takich, tych bardzo ważnych instytucji dla liberalizmu politycznego i gospodarczego, one są szalenie potrzebne, prawda, dla naszej demokracji liberalnej, ale też konkretne ustawy związane bezpośrednio właśnie ze zrównoważeniem. Bo my wiemy, co robić, prawda? Jak zrobić, żeby transport był bardziej zrównoważony? Jak przesunąć? Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale my dotujemy jako społeczeństwo. Więcej pieniędzy idzie na to, żeby firmy mogły truć, niż na to, żeby powstawały zrównoważone inwestycje. My dopłacamy na przykład, prawda, do transportu lotniczego, po to, żeby były tanie linie lotnicze. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli o lotach bez pasażerów, prawda? To jest, doszli, ja mówię, to są te przykłady, które no, mnie porażają, prawda? Mnie porażają. Czyli jak zadbać o to, a można o to zadbać, dlaczego nie dofinansować transportu kolejowego, prawda? Dlaczego nie zadbać o tę infrastrukturę, która jest bardziej zrównoważona?
Dlaczego nie dofinansować zielonej transformacji, która też prowadzi do zrównoważonej konsumpcji energii?
Tak, tak. Także to są, my wiemy co robić. My wiemy, co robić. Są też przykłady z Francji. Słyszeliśmy teraz, prawda, bo wcześniej Francuzi już ograniczyli możliwość poruszania się na te bliższe odległości, jeśli chodzi o transport lotniczy, chociaż mówiono, że politycznie było to łatwo do przeprowadzenia, bo w zasadzie niedużo linii było takich, które zostały zamknięte, prawda, zostały zamknięte, ale mamy przykłady i my wiemy, co robić, prawda? Jak dbać o lasy, chociażby przez wyłączenie części z takiej eksploatacji, która jest prowadzona. Wiemy o odnawialnych źródłach energii, pan wspomniał, prawda, o zielonej energii. My wiemy, co robić, przy czym żyjemy też w trudnych czasach, a trudne czasy zawsze przekładają się na to, że nam perspektywa się skraca. Jak jest wojna, jak jest pandemia, to wtedy myślimy też tak zachowawczo, bo chcemy przeżyć. I wtedy były badania robione, prawda, zachowań tej społeczeństwa. Myślimy, węgiel jest naszym zabezpieczeniem, prawda, wtedy tak myślimy.
Wtedy. Pani profesor, już nie idźmy w stronę węgla. On jest zabezpieczeniem, był kilka lat temu zabezpieczeniem raczej przed pewnymi doległościami żołądkowymi i niech takim pozostanie może w naszym wspomnieniu i pamięci za kilkadziesiąt lat, bo musimy kończyć. Bardzo dziękuję pani profesor
ja dziękuję
za tę rozmowę. Państwu również.
Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo za uwagę.